O teatrze bez przerwy. Zaprasza Justyna Nowicka.
Teatr imienia Słowackiego, duża scena, gdzie trwają ostatnie próby przed premierą spektaklu pod tytułem Ulysses. Tak, chodzi o słynne dzieło Jamesa Joyce'a w nowym przekładzie Macieja Świerkockiego, a spektakl reżyseruje dawno w Krakowie niewidziany Michał Borczuch.
Twój Ulysses i twoje pierwsze spotkanie z zespołem, z tym miejscem, już jakby swoim doświadczeniem debiut, to nie jest już takie częste.
No, ale wiesz, ja robiłem Czarne Papugi, które były w MOSie, więc tak naprawdę to już jakby to spotkanie z tym zespołem się odbyło na takim jeszcze etapie, jak ten zespół dopiero przechodził zmianę dyrekcji. No i co?
Ale MOS to jest taka scena trochę,
jest
w dużym stopniu autonomiczna, też papug sobie tutaj nie wyobrażam na dłużej.
I faktycznie to znaczy, jak zainstalować w tej scenie coś, co ma jakieś inne gabaryty, inną jakąś taką, inny też rytm i jednak pewnego rodzaju kameralność, to jest oczywiście wyzwanie. Ale ja pamiętam tutaj taki spektakl gościnny Pawła Miśkiewicza, to się chyba nazywał Klub Polski.
Też pamiętam.
Z dramatycznego. I tam jednak pamiętam, że to jakoś tak mocno odstawało od spektakli po prostu tutaj na co dzień tak komponowanych i coś się tam udało złamać, tą taką, nie wiem, monumentalność czy XIX-wieczność tego wnętrza.
Tak, mimo że w sumie był to spektakl na tematy XIX-wieczne.
Tak, ale jakaś właśnie taka kameralność, jakieś gdzieś tam zejście trochę na inny poziom. Zobaczymy, jak to tutaj będzie pracowało. No dzisiaj, tak jak mówię, dzisiaj jest taki pierwszy dzień, no więc w gruncie rzeczy są takie emocje, że wszystko jest zaskoczeniem.
Ta kondycja jest czymś absolutnie normalnym w tej sytuacji. Natomiast rzeczywiście zaskakujące jest twoje sięgnięcie po Ulyssesa. No już pomijam, nie jest zaskoczeniem, że jest to proza, bo to jest w ogóle, mam wrażenie, w tej chwili mocny taki nurt w teatrze, że się szuka mniej dramatów, bardziej rzeczy takich otwartych, jak utwory prozatorskie. No ale Ulysses ma trudną reputację w ogóle.
Ale Ulysses to jest taka książka, którą od dawna czytam i to tłumaczenie, to nowe tłumaczenie dało mi po raz pierwszy taką pełną przyjemność wejścia w tą historię i wejścia też w emocje. Zawsze to jakoś było ciężkie z Ulyssesem, tak wejść w emocje.
Przysłowiowo ciężkie, prawda?
Tak, jakby wejść w emocje, a to tłumaczenie, ja uważam, ono jest świetne i ono jakby świetnie pozwala, ułatwia dostęp do tej książki. Poza tym jest jeszcze coś takiego, że są jakby różni czytelnicy Ulyssesa. Jestem takim czytelnikiem, który nie potrzebuje mieć pełnej kontroli nad tekstem, który czyta, czyli nad zrozumieniem tego, co czytam. I wolę płynąć czasem takim nurtem właśnie gdzieś przez coś, czego nie rozumiem i co jakiś czas gdzieś wypływać w jakieś takie momenty, które nagle łapię. To tłumaczenie to daje i to tłumaczenie też jakby gdzieś tak odsłoniło mi jakąś taką historię, która wydawała mi się w ogóle jakaś taka zaciemniona tam. Nagle jakąś bardzo, bardzo dość konkretnie ją zobaczyłem. Taką historię prostą bardzo.
Czyli że o czym?
To jest historia o rodzinie, małżeństwie Blumów, którzy są w takim momencie, że córka się wyprowadza z domu. Oni tak trochę muszą się zastanowić, w którą stronę teraz ten ich związek pójdzie. Powiedzmy, że żyją w takim formacie otwartego związku, tak to dzisiaj trzeba nazwać. 11 lat temu stracili syna, który był, Rudy był jeszcze wtedy dzieckiem też. No i są w takim momencie pewnej decyzji, co dalej. I ta właściwie ta, taka, ten taki bardzo, bardzo konkretny moment jest rozciągnięty, ten moment decyzji, czy w ogóle takiej refleksji nad tym, gdzie jesteśmy, kim jesteśmy, czy teraz powinniśmy wykonać ruch do przodu, czy zatrzymać się tu. W zasadzie to jest akcją Ulyssesa.
Czyli jednak takie trochę wewnętrzne procesy.
Mówi się, że Joyce gdzieś otworzył, poszerzył, czy eksploruje taki temat monologu wewnętrznego. My też z tym pracujemy bardzo dużo w tym spektaklu. No to monolog wewnętrzny jest myślą, to znaczy jest czymś, co wręcz czasem jest w jakimś takim konflikcie, czy zdesynchronizowane z tym, jak działa ciało, jak działa logika sytuacji, jak działa rzeczywistość. Jakby myśl, co najlepiej ta myśl Molly na koniec książki pokazuje, jest bezkarna i ona zagarnia bardzo, bardzo różne rejony, więc zaryzykowałbym takie stwierdzenie, że na poziomie akcji właśnie ta akcja jest tak prosta, choć oczywiście dzieje się tam dużo, dużo, dużo więcej rzeczy na poziomie języka, na poziomie nakładania się pewnych perspektyw na tą perspektywę Bluma i perspektywę Molly, ale w tym w dramacie ludzkim mamy jeszcze młodego poetę, Dedalusa, który jest takim bohaterem, który jest półsierotą, właściwie porzuca dom ojca, porzuca też taki swój tymczasowy dom, nazwijmy go takim współdzielony, takie akademickie mieszkanie i gdzieś tak wyrusza, nie nazywając gdzie i w jakim kierunku podąża, czyli jest Dedalus, który wyrusza w pewną podróż, jest Bloom, który opuszcza dom, ponieważ wie, że żona spotka się z kochankiem, więc oddaje jej tą przestrzeń, więc Bloom, który teraz będzie, Leopold Bloom, który będzie się teraz błąkał po Dublinie, żeby wrócić do domu i do łóżka. No i jest Molly, która musi podjąć albo chce podjąć jakąś taką decyzję, jakby na ile ten jej związek ma sens i tak dalej, i tak dalej. Po drodze Leopold spotyka Dedalusa i...
No, jestem, tak wiem. I momencie... Patrzyłeś, czy nadążam.
Tak. A to takie proste się wydaje.
No.
W momencie, kiedy Leopold spotyka Dedalusa, to oczywiście się otwiera taka możliwość zastąpienia tego braku po tym synu, czyli po tym spadkobiercy, po jakiejś takiej kontynuacji tej męskiej linii, zastąpieniu tego miejsca Dedalusem, czyli jakiejś takiej, powiedzmy, symbolicznej adopcji tego Dedalusa, który jest też synem znajomego, przyjaciela Bloomów.
To domyka się rzeczywiście.
No i to jest tyle, to znaczy to jest, jak to opowiadam, no to też mam takie wrażenie, że opowiadam taką obyczajówkę, taką, prawda, jakiś
no,
taki...
No coś z tym chciałam wyjechać już.
Odcinek jakiegoś serialu, coś takiego. Ta książka, ta opowieść nie byłaby tą opowieścią, gdyby nie to, że Joyce poszerza ją o te perspektywy wewnętrzne i tak naprawdę to, co prowadzi nas przez tą epicką po prostu historię, to są nakładające się na siebie perspektywy i myśli tej trójki, nazwałbym ich głównych bohaterów książki.
Tak, i teraz przestaje już mnie ten wybór dziwić, bo to właściwie trochę rozmawiamy o twoim teatrze, prawda? Często tak jest u ciebie, że te postaci żyją gdzieś poza, intensywnie żyją poza tymi wydarzeniami, które są no, często nieważne albo pretekstowe.
To znaczy dla mnie jest, ja mam taki podstawowy dla mnie problem z teatrem, jaki mam, jest taki, że jakoś mam problem z akcją sceniczną. Znaczy w momencie, kiedy jakby gdzieś muszę wejść jako twórca w taką konwencję, że ktoś teraz idzie ulicą, albo że ktoś teraz biegnie, albo że ktoś czegoś teraz przestraszył i przed czymś ucieka, to są jakby rzeczy, które gdzie po prostu mam jakiś taki od wielu lat opór, z którym sobie nie mogę poradzić, opór w ogóle przed reżyserowaniem czegoś takiego. Natomiast moment, kiedy mam do czynienia z ludźmi, z postaciami, z aktorami, którzy wchodzą na scenę i tak naprawdę na pierwszym planie wypełniają to swoją myślą, a ta sytuacja jest jakimś pretekstem albo absurdem, albo jest jakąś zagadką, jest jakimś ruchem w przestrzeni mniej lub bardziej abstrakcyjnym, no to jest sytuacja, gdzie ja się czuję w ogóle na miejscu jako twórca. No tak, no więc ten, z tej perspektywy oczywiście ten wybór jest prosty.
Prosty wybór Ulyssesa. Dobrze, że to mówisz, bo to mam wrażenie ciągle jeszcze jest taki tytuł, który powoduje no to wszystkie inteligenckie i antyinteligenckie odruchy, no, sięga po Ulyssesa, to wiadomo, że jakoś aspiruje. To nie jest Czarodziejska Góra, w której mniej więcej wiemy, o co chodzi, bez problemu.
No tak, tylko to jest tak, że chyba w 2020 wygasły te prawa takie...
Tak. Że nic nie można.
Tak. Pojawiło się w tym czasie to nowe tłumaczenie
Macieja Świerkockiego.
Tak, które uważam, że jest naprawdę bardzo takim tłumaczeniem, które odświeża, które otwiera dostęp do tej książki. To znaczy naprawdę zachęcam osoby, które jakby nie przebrnęły przez Ulyssesa albo uważają, że Ulysses jest czymś, co jest po prostu, co da się tylko czytać z jakąś specjalną edukacją. Zachęcam do spróbowania tej książki w tym tłumaczeniu, bo to naprawdę jakby otwiera i na po prostu jakąś taką energię, na humor Joyce'a, na jakąś taką przewrotność. Oczywiście jak ktoś lubi czytać i rozumieć wszystko, co jest napisane, to nie polecam, bo chyba, że chcę spędzić lata na to rozszyfrowywanie tego, ale ja ani nie jestem takim czytelnikiem, ani nie jestem takim widzem. Ja i w teatrze, i w kinie, i w literaturze czuję się dobrze, kiedy czasem się po prostu gubię. W ogóle tej jakiejś takiej selekcji tego, że to jest teraz jakby dzieło trudne, jakby nie brałem pod uwagę. Poza tym jeszcze przecież Kleczewska zrobiła w Poznaniu Ulyssesa, zresztą w tym samym tłumaczeniu, ja tego spektaklu nie widziałem.
Co
też mnie jakoś tak zachęciło do tego, żeby, no może to jest jakiś też czas na to, żeby nagle zobaczyć, my staramy się jednak w takiej adaptacji Tomka Śpiewaka wyciągnąć pewną prostotę tej historii, znaczy nie pracować tylko nad tym, żeby zaciemnić i żeby tą poprzeczkę podnieść jeszcze bardziej, tylko dążymy do tego, żeby Przecież nie opowiemy całego Ulyssesa, zresztą nie temu uważam służą adaptacje literatury. Chcemy wyciągnąć jakiś fragment i tym fragmentem skomunikować się z widzem. Więc to nie jest tak, że chcemy teraz zamotać jeszcze bardziej, żeby już ten Ulysses stał się jakąś kompletnie nieczytelnym jakimś tam manuskryptem, co nie?
Macie w nosie te aspiracje i może je zostawmy.
Znaczy no po prostu jakby robię rzeczy, pracuję nad rzeczami, gdzie czuję mocny, konkretny impuls. Znaczy nie zastanawiam się, oczywiście czasem jakby wchodząc w taką rozmowę z ludźmi, którzy mnie zapraszają do teatru, no to wchodzę w taką rozmowę jakby na ile pewien tytuł jest adekwatny, albo co ten tytuł w tym miejscu może znaczyć i tak dalej. Ale najczęściej to są jakby takie decyzje, po prostu wiem co chcę na tej scenie sprawdzić, znaczy jaką część historii człowieka chciałbym sprawdzić na scenie przy użyciu tej książki i to jest dla mnie podstawowy taki w ogóle jakby wyznacznik tego, że biorę się za to, a nie za coś innego.
Tak, bardzo dobrze Cię rozumiem i też jak Cię słucham, po raz pierwszy tak chyba dobrze to zrozumiałam, dlaczego tak dobrze się czuję w Twoim teatrze, ponieważ dokładnie jako widzka i czytelniczka mam podobne wrażenie, nie muszę mieć wszystkiego od 0 do 10 opisanego w punktach, o czym to jest. Ta energia nieprzylegania też jest opowieścią, prawda?
Wiesz, jakby zacytuję tutaj Tomka Śpiewaka, dramaturga, który jakby w zupełnie innej sytuacji, po jakiejś premierze, ale to jest, uważam, że to jest jakby świetny cytat, jakby też nawiązujący do tego, o czym mówimy teraz. No ktoś, wychodząc po jakiejś premierze, ktoś tak do Tomka zagadał, no dobra, ale o czym właściwie ten spektakl był? No i tak Tomek jakby tak myślał i powiedział, że w sumie jakby dobrze dobrze mu się ten spektakl oglądał, nie zadał sobie tego pytania, o czym ten spektakl był, po czym nagle to tak rozwinął, tak? I teraz jakby jesteśmy w takiej rzeczywistości, że tutaj jest jakby Elon Musk, przestajemy rozumieć, o czym jest rzeczywistość, która nas otacza, ale jakoś tak bardzo chcemy, żeby spektakle były, żeby tam było jasno powiedziane, o czym to jest. I w gruncie rzeczy to, co zauważył Tomek, ja się pod tym absolutnie podpisuję. To znaczy ja nie chcę, żeby w świecie, w którym jestem, żeby teraz sztuka mi tłumaczyła ten świat, ponieważ sztuka powinna tworzyć pewną alternatywę dla rzeczywistości, w której jestem. I tylko drogą tej alternatywy, wierzę w to, jesteśmy w stanie jakąś prawdę o rzeczywistości, w której jesteśmy, odsłonić. Trudno jest jakby w świecie, który jest w tym momencie tak dynamiczny, tak pogmatwany i tak zafałszowany na wielu poziomach, trudno oczekiwać od tego, żeby teatr był tylko teatrem, który wiadomo, o czym jest i wiadomo, po co jest, jest w gruncie rzeczy wrzucaniem sztuki do tego samego wora, w którym teraz po prostu jesteśmy wszyscy, będąc w mediach społecznościowych, maska i zastanawiając się, co zrobić, żeby teraz z nich uciec, żeby nie podpisywać się pod faszyzmem. Ja to rozgraniczam.
Trochę jednak próbując się zbliżyć do tej alternatywy, którą tworzycie na scenie, jak słusznie skwitowałeś swoje brawurowe streszczenie tej powieści, to brzmi trochę jak obyczajówka i dlaczego miałoby takim nie być, skoro to wszystko dzieje się między ludźmi, ale jednak chwilę porozmawiamy może o języku, czy o sposobie widzenia świata przez Joyce'a, przez ciebie, żeby może pokazać, że to właśnie jest obyczajowe, ale także jest coś zupełnie na innym piętrze. To jest ten absurd. Nie jest takim wujaszkiem, który nam pokazuje, że ludzie to w sumie są dobrzy, prawda?
Nie, ale ja bym to tak wytłumaczył w ten sposób, w którym czuję, że też jest skonstruowana w gruncie rzeczy cała ta powieść. Zaczyna się od trudnego słowa, to co teraz będę mówił. Zaczyna się od trudnego słowa, a dociera do bardzo powszechnego doświadczenia każdego człowieka. Czyli zaczyna się to od słowa paralaksa.
No, znalazłam w opisie też spektaklu.
No i teraz to jest, nie używamy powszechnie tego słowa. Ja też musiałem tak sobie dowiedzieć się co do słowa.
Mi też.
Tak. Znaczy to jest takie, z tego co pamiętam, też z takiego encyklopedycznego opisu, jest to doświadczenie związane chyba z astronomią. Generalnie chodzi po prostu o to, że jeśli patrzę na ten stolik zamkniętym lewym okiem, to on mi się wydaje trochę bardziej przesunięty, a jak zamknę drugie oko, gdzieś stoi w innym miejscu. Nie? Czyli paralaksa to jest takie pojęcie, że jest pewne przesunięcie, to znaczy, że rzecz może wyglądać tak, a może z innej perspektywy wyglądać na coś zupełnie innego. Teraz Joyce przekłada to na poziom ludzki. To znaczy człowiek z jednej perspektywy może wyglądać na takiego człowieka, a z innej może wyglądać na kompletnie innego człowieka. I teraz to jest takie narzędzie, którym w gruncie rzeczy cały ten świat jest opisany. To znaczy, i teraz jakby dochodzę do tego powszechnego doświadczenia. Jak widzą mnie inni i jak widzę siebie ja. To znaczy, i to jest tak naprawdę dynamika takiego dramatu w Ulyssesie polega właśnie na tym, że Leopold myśli o sobie to, natomiast jakby za chwilę widzimy kogoś, kto patrzy na Leopolda, który myśli o nim coś zupełnie innego. Przyjaciel Dedalusa, Buck, patrzy na niego i myśli, biedny sierota, w tym samym czasie Dedalus myśli, nienawidzę pamięci o swojej zmarłej matce.
To są dwa różne światy w tej chwili.
Ale to jest coś takiego, czego to jest opisanie pewnego bardzo powszechnego, psychologicznego i społecznego zjawiska.
Oczywiście.
Uważam, zaryzykuję też brawurowo takie stwierdzenie, że na tym jest oparty cały koncept Ulyssesa. Na tym, jak widzę siebie ja i jak widzą mnie inni. I z tego Joyce musi uruchomić głos wewnętrzny, bo musi pokazać, co myślą o sobie bohaterowie, jak oni siebie postrzegają. To jest też takie główne narzędzie, tak jak powiedziałem, pewnych dramatów, bo teraz w głosie wewnętrznym działa też pamięć skojarzenia.
Absolutnie niedostępne innym, prawda?
Dokładnie. Więc teraz jakby Joyce pracuje też na tym, że pewna rzecz dla kogoś jest pewien przedmiot, albo pewne słowo, albo słowa piosenki, jest czymś kompletnie niewinnym, natomiast u innego człowieka uruchamia to w środku lawinę na przykład bardzo traumatycznych doświadczeń. No i to jest tyle.
Jak postrzegasz tutaj głos samego Joyce'a? On jakiś ma stosunek do tego, o czym mówimy?
Joyce na pewno opisuje rzeczywistość w takim napięciu, wtedy jakby bezpośrednio przed wojną, ale w takim napięciu społecznym, że i antysemityzm, i ksenofobia, i taka jakby zwyczajna ludzka zawiść jest czymś, czym tak naprawdę wypełnia się ulica Dublina, czyli tak naprawdę to przez taki świat podróżuje Leopold, podróżuje też Dedalus. Wnętrze tych bohaterów jest gdzieś, wyrasta też z tego świata, wyrasta, to nie są jednostki, no nie wiem, jakieś wybitne. Każda z tych osób ma postaci, ma swoje słabości i każdą też można by właśnie w taki dość prosty, obyczajowy sposób zobaczyć. Ale równocześnie ja czuję, że przez to, że oddaję im głos, tym uruchamiając monolog wewnętrzny, w jakiś sposób ocala te postacie z tego, jakie drastyczne przemiany następują w świecie.
Czyli współczucie jednak?
No totalnie. Znaczy ja czuję to i to było to takie na nowo z tłumaczeniem Macieja Świerkockiego, to dla mnie było to na nowo wejście w tą powieść, że ja właśnie poczułem tam współczucie, że tam przede wszystkim do tej trójki bohaterów, bo ta powieść jakby operuje też satyrą, groteską i tak dalej, i tak dalej. Ale wobec tej trójki bohaterów on potrafi ich bardzo bezwzględnie opisać. Nie wiem, przez moment jako kabotynów, narcyzów, oszustkę. Ale ostatecznie to, w czym Joyce te portrety konstruuje, to jest współczucie.
To zostawmy na chwilę Joyce'a, czy może już go zostawmy, żeby już tego wszystkiego nie dopowiadać. Teraz chwilę o scenie, o tym, co się będzie działo. Jaki to będzie świat? Jakiś pomysł masz, tak jak w operze, że trzeba coś wykreować? Czy idziesz za nimi, idziesz za duchem tych czasów?
Raczej chwytamy to... Nie, no, chwytamy to współcześnie. Chwytamy to współcześnie. Gramy z tymi zmiennymi perspektywami. Więc czasem pojawiają się też takie zaburzenia po prostu w czasie. Jesteśmy też jakby w takim formacie na przykład seriali przyzwyczajeni do jakiejś retrospekcji albo na przykład do światów równoległych. Gdzieś takie rzeczy też uruchamiamy. Znaczy chodzi o to, że to jest gigantyczny materiał. Nie ze względu na to, ile to ma stron, bo powiedzmy, że Knausgard ma więcej stron niż Joyce, tylko to jest gigantyczny materiał, ponieważ można wziąć tak naprawdę 30 stron z Joyce'a i zbudować na tym 3-godzinny spektakl. Więc jakby w tym sensie nie trzeba tego rozkodowywać do końca, ale można to zacząć rozkodowywać i takie 30 stron mogło być naprawdę materiałem na spektakl, taki pełnowymiarowy. My się z Tomkiem zdecydowaliśmy na to, żeby tą historię, tą adaptację i tą historię opowiedzieć poprzez 3 portrety, czyli właśnie portret Dedalusa, portret Bluma i portret Molly. Więc tak naprawdę dla każdych z tych portretów szukamy osobnego języka, więc w zasadzie dostaniemy takie 3 osobne spektakle w ramach jednego wieczoru.
Cudownie.
Dzisiaj, jak jestem pierwszy raz na scenie i wiem, że mamy tych dni jeszcze na scenie, tam 7 czy 8, to wydaje mi się to potwornie czymś odległym i karkołomnym, ale taka jest koncepcja. Żebyśmy zabrali widzów w taką podróż, która ma w 3 różne podróże.
teraz jeszcze o osobach na scenie, a przede wszystkim o tym, że Krzysztof Zarzecki jest z tobą i właściwie to jest taki trochę twój głos na scenie, prawda?
No tak, tak, oczywiście, bo no tak. No.
To nie jest, to od niedawna jest aktor Teatru Słowackiego, nawet nie gościnnie widzę, że się tutaj
Domowi. No po szczęśliwie wracamy do tej pracy. To też jest teraz, jak rozmawiamy, to właściwie tak do mnie dociera, że wracamy też do niej z Krzyśkiem w Krakowie, gdzie tak naprawdę w Krakowie jeszcze w szkole teatralnej, a potem na scenie Starego Teatru zaczęliśmy pracować. No dla mnie to jest, dla mnie to jest właśnie jakby takie znaczące, że w tą w gruncie rzeczy taką dość złożoną historię z Ulyssesem, że w tej historii idę z Krzyśkiem. Też czuję, że jest coś takiego w historii Krzyśka, co bardzo go do Bluma zbliża w tym momencie. No ale jest też Martyna Krzysztofik. I to jest...
pierwsze spotkanie twoje z nim.
To jest pierwsze spotkanie, ale ja Martynę widziałem w szkole na Forum Młodej Reżyserii. To było z 5 lat temu, jak nie więcej. I wtedy to był taki moment, że pomyślałem, chcę pracować z Martyną. Chcę pracować z Martyną i to było to, że Martyna zagra Moli, było taką, a Krzysiek Bluma, to były takie pierwsze decyzje. Znaczy powiedziałbym nawet, że Martyna była przed Krzyśkiem, to znaczy zanim jakby tutaj się udało Krzyśka do Słowaka ściągnąć, to ja byłem pewien, że robię ten spektakl tutaj i Martyna musi zagrać Moli. Karol Kubasiewicz gra Dedalusa, młodego poety. Z Karolem też pracowałem przy Czarnych Papugach i to był też chyba jego wtedy debiut w Słowaku, o ile pamiętam.
Bardzo fajny aktor.
Naprawdę ten zespół wtedy przy Czarnych Papugach i ten zespół teraz, bo z tych osób, z którymi wtedy pracowałem, jest jeszcze Lidka Bugaczówna. Lidka Bugaczówna, Karol, to jest chyba z tej obsady Czarnych Papug, to są tylko te dwie osoby.
No tak, bo były też gościnne tam chyba. Postaci.
Tak, ale to jest naprawdę, to jest praca z innym zespołem, to jest praca teraz, to jest praca z zespołem pewnym siebie, w ogóle nie bojącym się takiego procesu, w którym coś się na przykład nieustannie zmienia albo jest w stanie się na przestrzeni 3 tygodni przekręcić o 180 stopni i z powrotem. Mamy tutaj taką dobrą energię, która oczywiście wynika z sukcesów tych spektakli. Ja powiedziałem na pierwszej próbie, że nie mogę zagwarantować sukcesu, że nie mogę zagwarantować, że Ulysses jakby taki sam sukces jak inne spektakle ze Słowaka przyniesie. Krzysiek Głuchowski był potem bardzo taki zły na mnie, że ja tak jakby tak powiedziałem, ale...
Fetysta na pierwszej próbie.
Ale tak naprawdę jakby w tym, to nie chodzi o to, prawda, znaczy czuję, że robimy coś innego po prostu. I prawdopodobnie ten spektakl będzie wymagał od stałych widzów Słowaka, będzie wymagał pewnej cierpliwości i innych narzędzi. Być może z innymi widzami, którzy znają moje spektakle z Łaźni czy ze Starego, może tak ciężko nie będzie, ale znaczy, ja uważam, że o tym trzeba mówić, to znaczy, że to, co zaproponujemy, myślę, że dla wielu będzie podróżą momentami mroczną, momentami gdzieś bardzo pokrętną, momentami po prostu właśnie jakąś taką nieokiełznaną, momentami niejasną, momentami dziwną, ale... No ale właśnie może przy tak świetlistych sukcesach Wesela 1989, Dziadów, to znaczy gdzie prawda te komunikaty są bardzo, bardzo mocne i wyraźne. Może dla widzów Słowaka też zanurzenie się w coś bardziej mętnego, w coś, gdzie to błyszczenie trzeba, to co błyszczy, trzeba gdzieś wygrzebać, odsłonić. Myślę, że mogło być fajnym doznaniem. I z czymś takim też tutaj wszedłem w tą pracę.
Ale ja myślę, Michale, że niepotrzebnie się obawiamy jakoś o publiczność, bo tu jest bardzo dobra publiczność, mam takie wrażenie, i otwarta, a też jestem przekonana, że Kraków od bardzo dawna czeka na twoje jakieś nowe przedstawienie tutaj, tym bardziej, że było tak, że wiele twoich przedstawień tutaj miało dość krótki żywot, tak się złożyło, to pandemia, a to coś tam, jakieś ruchy w teatrach i mam wrażenie, że jak na twoją rangę w polskim teatrze, to zwyczajnie w Krakowie jest ciebie mało.
Ale będzie teraz więcej, co oczywiście, jak to teraz tak...
Elegancko i skromnie.
Jak to elegancko, tak właśnie to nie jest nawet kwestia skromności, tylko to jest kwestia... No tak, ja faktycznie długo nie pracowałem w Krakowie, a ja jestem z Krakowa, ja w Krakowie zaczynałem pracować i zawsze powrót do pracy w Krakowie. Kiedyś to był Stary Teatr, ale potem tym miejscem była też łaźnia przez Paradiso, przez wszystko mojej matce. Teraz no, też czuję, że może też Słowak. Znaczy na pewno teraz jakby się w tej pracy jakby czuję dobrze tutaj, jakby czuję się u siebie.
Rzekł to mówiąc do mikrofonu z tego pięknego fotela w stylu.
Ale jestem pierwszy dzień tutaj w tym, to jeszcze się z tym nie oswoiłem. Ale chodzi mi po prostu o to, że dla mnie zawsze praca w Krakowie była pracą no po prostu jakby u siebie, no tak u siebie. I teraz faktycznie tak się złożyło, co wynika oczywiście z tego, z pewnych jakby planów, które mnie się też przesuwały, ale też wynika z tego, jak zmieniała się dyrekcja w Starym Teatrze, że akurat faktycznie w przyszłym sezonie będę pracował w Starym Teatrze, a w niedalekiej przyszłości też planuję pracę w łaźni. No tak, to...
Czyli tryptyk. Czyli usłużnie podpowiedziała. Tryptyk
krakowski. Ale to jest, naprawdę, ja po prostu jakby długo nie pracując w Krakowie właśnie z różnych względów takich tak naprawdę...
Niezależnych od ciebie.
Niezależnych ode mnie, też z przyjemnością do takiej w ogóle perspektywy, żeby tak... To jest jakiś, to można powiedzieć, że to jest jakiś powrót do korzeni na jakimś takim poziomie mentalnym. Warszawa, ludzie, którzy pracują w Warszawie, jakby bardzo chcą zapomnieć o Krakowie. Warlikowski raz Warlikowski coś takiego powiedział, właśnie, że on jakby tak o tym Krakowie chce zapomnieć, znaczy, że jest jakaś taka krakowskość, która potem jakby na tej scenie jest czymś takim, o czym się chce zapomnieć, a ja mam coś takiego, że to nie jest dla mnie jakby kwestia zapomnienia czy pamiętania, tylko za każdym razem jest to kwestia odświeżania czegoś w gruncie rzeczy, to znaczy też wrócenia do jakiegoś takiego momentu, do kondycji pracy, która jest gdzieś bardzo blisko mojego doświadczenia i w ogóle zaczynania teatru i to jest jakby dla mnie ważne.
Ale to ciekawe, co powiedziałeś i o tym Krzysztofie Warlikowskim. I ja rozumiem, że jest coś w teatralnym Krakowie, co może jest trochę nieznośne, ale też wydaje mi się, że jest też dużo miejsca na zupełnie inne.
No ale to jest...
Choćby łaźnia jest takim miejscem.
Ale to nie jest... Ja bym tych słów Warlikowskiego nie traktował w taki sposób jakiś wartościujący, tylko raczej rozumiem, że dla artystów, którzy wychodzą z Krakowa, krakowskiej szkoły, właśnie z tych debiutów tutaj na tych scenach i no, z takiej też specyfiki Krakowa, która jednak no, jakby ma swoją specyfikę, takiego jakby trochę zamkniętego kręgu, teraz jeszcze jest coś takiego, no przecież jakby też się tu urodziłem, no jakby wiem co to jest, no więc jakby rozumiem, że teraz jakby takie gdzieś wyjście poza to daje możliwość, może dla kogoś być, wiązać się też z taką potrzebą odcięcia się od tam, od czegoś, co tam było, ale więc ja bym tego nie traktował, że to jest jakieś wartościujące, jest to jakąś myślą, a dla mnie to jest jakby czymś innym, bo właśnie to jest jakby powrót do takiego punktu, do takiej kondycji, z której ja mogę na przykład zobaczyć, gdzie ja teraz jestem, prawda, w tym, co robię i gdzie mogę jeszcze stąd, z tego miejsca wyruszyć. To jest coś takiego.
Czy masz już wybrane jakieś teksty czy tematy na te kolejne spotkania tutaj z krakowską publicznością w Starym Właźniu?
W Starym Teatrze z pisarzem Mateuszem Górniakiem będziemy pracowali nad tekstem, który powstanie wcześniej, który też częściowo będzie powstawał w procesie pracy. Natomiast to będzie wszystko to będzie wszystko opowieść wokół powstawania piramidy zwierząt Katarzyny Kozyry. Chciałbym, żeby powstał spektakl nie tylko o tym dziele, nie tylko o piramidzie zwierząt, ale spektakl, który w ogóle wejdzie trochę, albo może rozpocznie, albo może, nie wiem, właśnie zakończy w coś takiego, co teraz mnie interesuje najbardziej, czyli w ogóle jakąś taką kwestię, po co i czym jest sztuka w życiu społecznym, bo mam wrażenie, że to jest coś, co z instytucji też ucieka w ogóle, to znaczy czemu służymy, albo po co pracujemy. Mam wrażenie, że instytucje, może to jest taka konieczność czasu, ale chyba to trzeba nazwać jednak w ten sposób, że instytucje coraz częściej oddają pewne pole, no chociażby na przykład teatru, który jest pewnym laboratorium, który szuka czegoś, który przesuwa pewne granice, poszerza pewne pola, jednak to pole jest zabierane na rzecz no takiego myślenia mniej lub bardziej komercyjnego, prawda, albo myślenia, albo projektowania, że widownia jest, że widzowie dzisiaj już nie wysiedzą ileś tam godzin, a ileś wysiedzą. Znaczy jakby pewne formatowanie, które jest powszechne na platformach, no jakby po prostu w sztuce komercyjnej. Ja się spotykam też z tym w instytucjach, gdzie do tej pory tego nie było. I chyba to jest jakby taki moment o to, żeby zapytać, przynajmniej mnie to pytanie interesuje, po co ja w ogóle to robię, komu to służy, czy to w ogóle musi komuś służyć, czy nie musi temu służyć. Będę się w tym spektaklu odwoływał do piramidy zwierząt i do tego, jak Katarzyna Kozyra tą piramidę tworzyła, to była jej praca dyplomowa, ale to jest też taka rzeźba, która jak jeszcze uczyłem się tutaj w Krakowie w liceum plastycznym, to pamiętam, że to była taka rzeźba, która była, znaczy opowieść o tej rzeźbie, o tym, jakie reakcje wywołała wśród ludzi i w prasie i tak dalej. Pamiętam, że to było tak naprawdę moje pierwsze zetknięcie się z ważną sztuką. Ze sztuką, która jest ważna, z sztuką, która stanowi jakieś wyzwanie. Dlatego chcę do tego też wrócić tu.
No ja akurat jestem zdania, że ta rzeźba oczywiście ma swoje miejsce w polskiej sztuce, w jej historii, ale nie wiem, czy chcę oglądać martwe ciała zwierząt i najchętniej widziałabym je po prostu spopielone.
Będziemy o tym rozmawiać za rok.
Właśnie powiedziałam histeryczne, bo często właśnie osoby myślące w ten sposób są postrzegane, prawda, jako no, wariatka tutaj. No właśnie, to bardzo dobry pomysł. Zresztą Katarzyna Kozyra też debiutuje w tym sezonie w Starym Teatrze, więc bardzo ciekawe. I jeszcze Łaźnia?
Tutaj rozmawiamy o adaptacji takiego filmu dokumentalnego Szare Ogrody. To jest film o takich porzuconych, zapomnianych krewnych Jacqueline Kennedy, które w takiej skrajnej nędzy żyją w takim rozpadającym się domu i przyjeżdża ekipa filmowa i kręci z nimi matka i córka, te główne bohaterki i kręci z nimi po prostu dokument wielodniowy.
No to nie ma więcej pytań.
Dobra.
Bardzo dziękuję i spotykamy się na premierze.
Dziękuję.
Michał Borczuch. A za uwagę dziękuję. Mówiąca te słowa Justyna Nowicka.